Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Rynkowy Zawrót Głowy. Ja nazywam się Paweł Majtkowski i jestem polskim analitykiem eToro. W naszym podcaście przedstawimy trzy najgorętsze wydarzenia z rynku finansowego, które dzieją się w tym tygodniu, a które mają wpływ na Twoje pieniądze. Słuchaj naszego podcastu, by trzymać rękę na finansowym pulsie, gdziekolwiek jesteś. W drodze do pracy, na siłowni czy podczas nudnego spotkania. Pamiętaj, że ten podcast jest przeznaczony do celów edukacyjnych i informacyjnych. Więcej na ten temat pod koniec dzisiejszego odcinka. A teraz startujemy!
Witam Państwa w drugim odcinku podcastu Rynkowy Zawrót Głowy, który jest częścią naszego eterowego podcastu Głodni Inwestycji, po angielsku Digest and Invest. Witam jeszcze raz, bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie głosy, które pojawiły się po pierwszym odcinku naszego podcastu. Dziękuję za te miłe słowa, które usłyszałem. Dziękuję za te głosy krytyczne. Będziemy oczywiście starali się czynić nasz podcast lepszym i takim, który będzie dla Państwa bardziej interesujący. Także jeszcze raz dziękuję. No i dzisiaj zaczynamy nasz podcast. Znowu trzy najważniejsze wydarzenia tego poświątecznego tygodnia. Zaczniemy od inflacji, potem troszeczkę o wyborach, a na koniec o cenach ropy naftowej. To, co najbardziej zaskoczyło nas w mijającym tygodniu, to oczywiście odczyt inflacji za marzec. Inflacja w marcu w Polsce okazała się bardzo niska, dużo niższa niż oczekiwali nawet ci najbardziej optymistyczni analitycy, i w marcu wyniosła 1,9% rok do roku. Oznacza to, że od początku kwietnia zeszłego roku do końca marca ceny w Polsce, ceny takiego standardowego, ustalonego przez GUS koszyka cen, wzrosły o 1,9%. Jest to mało, bo jeszcze w lutym to było 2,8%, no a jeszcze w grudniu to było prawie 7%, więc ten spadek okazał się być bardzo mocny. No i na pewno jesteśmy teraz w dołku, jeśli chodzi o wysokość inflacji. Niestety od 1 kwietnia ta inflacja znowu wzrośnie, a to dlatego, że od 1 kwietnia podczas świąt doszło do podniesienia podatku VAT na żywność. Ten podatek on został obniżony w lutym roku 2022, żeby chronić konsumentów przed wyższą inflacją. Ten VAT na żywność obniżono z 5% do zera. Teraz powrócił on do tego poziomu sprzed obniżki. W większości wypadków ten podatek został przez sprzedawców przerzucony na klientów. Oczywiście mamy teraz taką swoistą wojnę cenową między dyskontami, co oznacza, że w supermarketach część tych produktów nie podrożała. Jednak wydaje się, że generalnie na rynku to zostanie przerzucone na konsumentów, a to oznacza, niestety, przełoży się na wysokość inflacji, która może wzrosnąć i znowu wznieść się do poziomu powyżej celu inflacyjnego. Oczywiście nie powyżej, bo cel inflacyjny NBP to jest ten cel, do którego dąży NBP, jeśli chodzi o poziom inflacji. On powinien wynosić 2,5% plus minus 1%. Oznacza to, że w kwietniu prawdopodobnie ta inflacja wzrośnie powyżej tego poziomu 2,5%. Dalej pozostanie w tym celu, bo mamy jeszcze te widełki od i to maksimum wynosi 3,5%, ale prawdopodobnie ten poziom 2,5% zostanie przekroczony. Wydaje się, że na koniec tego roku inflacja powinna wynieść około 3,5% do 4%, a to właśnie efekt tej podwyżki podatku VAT, no ale także mamy jeszcze przed sobą podniesienie czy odmrożenie cen energii elektrycznej. To będzie drugi taki impuls, który spowoduje, że inflacja znowu nabierze swojej siły. Mamy też inne elementy, mamy też cały czas bardzo wysoki wzrost płac. te płace w Polsce rosną teraz w tempie powyżej 10%. No i to z punktu widzenia inflacji jest rzeczywiście dosyć problematyczne, bo te płace rosną rzeczywiście znacznie powyżej takiego realnego wzrostu wydajności. Oczywiście można powiedzieć, że one nadrabiają troszeczkę te straty związane ze spadkiem realnej wartości płac w okresie tej wysokiej inflacji, no ale ten poziom rzeczywiście jest wysoki. Ale co się rzeczywiście stało, że ta inflacja tak szybko spadła? No przede wszystkim mieliśmy do czynienia z bardzo głębokim spadkiem cen surowców i to był ten element, który najbardziej pomógł w tej polskiej dezinflacji. Okazało się też, że jak widać, ta inflacja nie jest tak bardzo mocno zakorzeniona, jak nam się wydawało, nam ekonomistom. Sądziliśmy, że ta ostatnia mila, czyli to zejście do tych najniższych poziomów, będzie trudne i długotrwałe. No i może tak rzeczywiście być, bo wydaje się, że nam jeszcze inflacja ostatniego słowa nie powiedziała. Zobaczymy, jak się będzie zatem kształtowała inflacja w kolejnych miesiącach, ale na pewno można powiedzieć, że w marcu no mieliśmy ten moment, w którym prawdopodobnie będzie to najniższy odczyt inflacji w tym roku. Drugi kolejny temat, bardzo ciekawy w tym tygodniu, no to oczywiście wybory samorządowe. Jesteśmy pół roku po wyborach parlamentarnych. No i znowu idziemy do urn. Te wybory wyglądają troszeczkę inaczej, niż gdyby się tak standardowo, w standardowym terminie odbywały, czyli przed wyborami parlamentarnymi. To widać chociażby w tym, że część partii po prostu ma mniej pieniędzy i wydaje mniej pieniędzy na swoją kampanię wyborczą. My w eToro w ramach naszego badania Puls Inwestora Indywidualnego zapytaliśmy inwestorów polskich, inwestorów globalnych, czy przy głosowaniu zwracają, czy ich inwestycje mają wpływ na to, jak będą głosować. I z tego naszego badania okazało się, że 57% Polaków, 57% polskich inwestorów bierze pod uwagę swoje inwestycje, decydując się, na kogo głosować. Trzeba powiedzieć, że tutaj Polacy są narodem, który jeśli o to chodzi, są narodem, który jako jeden z ten udział procentowy osób, które zwracają uwagę na swoje inwestycje przy głosowaniu, jest jeden z największych na świecie. Oczywiście to wynika z naszego doświadczenia, nas jako inwestorów, bo przecież wszyscy widzieliśmy, czy mam nadzieję, że Państwo widzieli, że po ostatnich wyborach parlamentarnych wpływ w wyniku tych wyborów na rynek finansowy, na rynek, na akcje był rzeczywiście istotny. Od wyborów parlamentarnych WIG i WIG20 każdy z tych indeksów wzrósł o około 30%, czyli ewidentnie widać, że te decyzje polityczne w tym naszym ujęciu no mają wpływ na stan naszego portfela. Zapytaliśmy też polskich inwestorów, jakie są ich poglądy polityczne. No i okazało się, że wśród polskich inwestorów przeważają takie postawy o charakterze centrowym. 57%, tutaj także 57%, ta sama liczba inwestorów deklaruje właśnie takie centrowe poglądy. 29% to są poglądy centroprawicowe, 28% to centrolewicowe. Poglądy czysto prawicowe deklaruje 19% inwestorów, zaś lewicowe 14%. Tutaj w tym wypadku pewna przewaga postaw prawicowych wynika przede wszystkim z tego, że mamy jednak wśród inwestorów więcej mężczyzn niż kobiet, a wśród mężczyzn częściej reprezentowana jest prawica, a wśród kobiet częściej lewica. Zresztą to jest taki paradoks, który, może nie paradoks, ale taka sytuacja, którą widzimy również w innych badaniach dotyczących polityki. I te wybory samorządowe, tak jak powiedziałem, przypadają pół roku po wyborach parlamentarnych. Zatem ten wpływ na ogólnokrajową politykę jest mniejszy, niż gdyby te wybory samorządowe odbywały się jako pierwsze. Ale to nie zmienia faktu, że te wybory mają wpływ na nasze portfele. Pamiętajmy, że samorządy ustalają różnego rodzaju opłaty za usługi komunalne, te, które obciążają nasze domowe budżety. Na przykład, myślę, że wielu z nas pamięta te dyskusje dotyczące opłat za śmieci. Dzisiaj każda gmina ustala wysokość takich opłat na swoim terenie, ustala też sposób wyliczania takiej opłaty, bo te sposoby też są różne w różnych gminach. No i wiele polskich rodzin płaci w takiej formie od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych miesięcznie. Samorządy też za sprawą spółek komunalnych, czyli tych spółek prawa handlowego, które działają na terenie gminy, których udziałowcem jest gmina, no gmina dostarcza w ten sposób też dostarcza też różnego rodzaju usług. To na przykład dotyczy ogrzewania mieszkań, to dotyczy na przykład dostarczania wody. To też są ceny, to też są usługi, na których ceny ma wpływ właśnie samorząd. Można więc zatem uznać, że w przypadku przeciętnego polskiego domowego budżetu, no to samorząd decyduje o wydatkach w wysokości nawet kilkuset złotych, które obciążają budżet domowy przeciętnego Polaka. No i pamiętajmy jeszcze, że chociaż te wybory nie mają takiego wpływu na ogólnokrajową politykę, to w niektórych wypadkach jest inaczej. Tak choćby jak w wypadku wyborów na prezydentów dużych miast, bowiem tutaj, szczególnie w Warszawie, mamy do czynienia w gruncie rzeczy ze swego rodzaju przygrywką do wyborów prezydenckich, bo jeśli w roku 2025 kandydat obecnej koalicji rządowej zostałby prezydentem, to na pewno poszerzy to znacznie możliwości obecnego rządu w zakresie kreowania polityki, także tej polityki dotyczącej gospodarki i naszych finansów. I w ten sposób płynnie przechodzimy do cen ropy naftowej. Cen ropy naftowej, które wszyscy możemy w taki niebezpośredni sposób obserwować, patrząc na zmieniające się ceny paliw na stacjach benzynowych. Myślę, że wielu z nas widzi, że te ceny benzyny gdzieś dążą do poziomu 7 zł. Teraz jest to gdzieś około 6,80 zł. No i jest to ten wzrost, wynika z sytuacji na rynku ropy naftowej. Ropa Brent zbliża się gdzieś mniej więcej do poziomu 90 dolarów za baryłkę. Tak próbując jakby zreasumować Państwu to, co się dzieje, no na rynku mamy z jednej strony kartel OPEC i OPEC Plus, czyli to są producenci ropy naftowej skupieni w tym kartelu. W kartelu OPEC mamy przede wszystkim państwa arabskie, Irak, Iran, Arabia Saudyjska, Wenezuela, Zjednoczone Emiraty Arabskie. No i mamy też OPEC Plus, czyli dodatkowe 10 państw, które od 2016 roku stało się częścią tej grupy OPEC Plus. Tutaj najważniejszym producentem w ramach OPEC Plus jest oczywiście Rosja. I to są kraje, które starają się ograniczać produkcję ropy tak, żeby ropa pozostała droższa. Dlatego, że dla wielu z tych państw dochody z ropy naftowej to są najważniejsze elementy ich budżetu. No i tak jak powiedziałem, w OPEC największym producentem jest Arabia Saudyjska, która produkuje 9 milionów baryłek ropy dziennie. W OPEC plus Rosja także ponad 9 milionów baryłek ropy dziennie. Ogólnie na świecie ta produkcja wynosi 103 miliony baryłek na dzień. No i OPEC udało się ograniczyć tą produkcję o 5,5%, bo tutaj sam OPEC Plus ograniczył tą produkcję w zeszłym roku o 3,6 miliona baryłek dziennie, a Rosja i Arabia Saudyjska dokonały takich dobrowolnych cięć o 2,2 miliony baryłek dziennie. Zresztą jeżeli popatrzylibyśmy na obecną produkcję versus zdolności produkcyjne, to tutaj zdecydowanie przeważa właśnie, widzimy te możliwości Arabii Saudyjskiej, która produkuje 9 milionów baryłek, ale zdolności produkcyjne wynoszą nawet 12 milionów baryłek. Oczywiście na rynku są jeszcze także Stany Zjednoczone, które są największym producentem ropy. Stany Zjednoczone produkują chyba bodajże około 13 milionów baryłek dziennie. No i to właśnie produkcja amerykańska jest tą, która zwykle równoważy tą ograniczoną produkcję, jeżeli chodzi o państwa OPEC. Ropa obecnie, tak jak powiedziałem, w okolicach 90 dolarów za baryłkę, to jest moment blisko takiego 6-miesięcznego szczytu na rynku. Ta cena właśnie wynika z tych ograniczeń produkcji przez OPEC, no ale też mamy do czynienia z napięciami geopolitycznymi. Wszyscy to widzimy. Na Bliskim Wschodzie rzeczywiście cały czas ten poziom napięć jest wysoki. Mamy też taki dodatkowy popyt, bowiem surowce mają to do siebie, że służą też jako swoiste zabezpieczenie przed inflacją. No i tutaj z taką sytuacją mamy też obecnie do czynienia na rynku ropy naftowej. Pamiętajmy jednak, ja omówiłem trochę o tym tydzień temu, opowiadając o kakao, że te ceny ropy, podobnie jak mówiłem o tym mechanizmie w przypadku kakao, mają taki swój mechanizm samoregulacji. A to wynika z tego, że w sytuacji, w której dochodzi do wzrostu cen ropy, automatycznie dzięki temu rozwijają się różnego rodzaju technologie, które służą spadkowi czy mniejszemu wykorzystaniu ropy naftowej. Wbrew pozorom właśnie, a może właśnie zgodnie z takim naszym intuicyjnym poczuciem, to właśnie w momentach, kiedy ropa jest droga, najszybciej rozwijają się różnego rodzaju technologie służące ograniczeniu jej wykorzystania. No i z tym mamy także do czynienia. Ten postęp jest bardzo duży. Zresztą no, sami to obserwowaliśmy chociażby w wypadku gazu ziemnego, którego ceny zaraz na początku wojny w Ukrainie bardzo gwałtownie wzrosły, no a potem okazało się, że jesteśmy w stanie dosyć mocno ograniczyć zużycie gazu, no i dlatego ceny gazu pozostają obecnie na dosyć niskim poziomie. Tutaj, jeżeli chodzi o popyt na ropę, to ona jest też związana. Ten popyt jest oczywiście związany i powiązany ze wzrostem gospodarczym. Mamy cały czas dobry wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych. W Europie jest troszeczkę gorzej. Mamy też tutaj sygnały, że będzie dochodziło do pewnego gospodarczego przyspieszenia w Chinach. Te bodźce związane z pobudzaniem chińskiej gospodarki, one mają miejsce. Więc to jest to, na co musimy zwracać uwagę. Odbija się to oczywiście na wynikach spółek i spółki paliwowe, które w ostatnim czasie radziły sobie gorzej, ostatnio radzą sobie znacznie lepiej. W marcu ten sektor energetyczny w Stanach Zjednoczonych był najlepiej radzącą sobie branżą. No i jeśli chodzi o drugim najlepszą branżą, jeżeli spojrzelibyśmy sobie na wyniki od początku roku. Wśród dziesiątki najlepszych amerykańskich spółek, jeżeli chodzi o wzrosty, mamy na przykład spółkę Marathon Petroleum, No a na przykład jeżeli patrzymy na akcje firmy Exxon, dużej amerykańskiej firmy naftowej, no to one zyskiwały od początku, one zyskały dwa razy więcej niż S&P 500. Oczywiście pamiętajmy, że cena do zysku dla sektora energetycznego i naftowego jest znacznie niższa w stosunku do średniej na S&P 500, więc można uznać ten sektor za znacznie tańszy od średniej, no i zdecydowanie tańszy od tych sektorów technologicznych, które ostatnio przewodziły indeksowi S&P 500. Także ropa troszeczkę drożeje, ale tak jak powiedziałem, ona ma swoją zdolność do samoregulacji, także wydaje się, że te wzrosty w długiej perspektywie, że ropa nie zdrożeje dużo powyżej tego poziomu $90 za baryłkę. Jeśli zaś chodzi o sytuację na naszych stacjach, no to tutaj pamiętajmy, że duże znaczenie ma też kurs złotego. Ostatnio, mimo tego, że złoty się umacnia, to ceny na stacjach benzynowych wzrastają. Wydaje się jednak, że w najbliższym czasie nie powinno dojść do przekroczenia tej, jeżeli złoty nie osłabi się w jakiś znaczący sposób, co raczej nie powinno mieć miejsca, bo wracamy do naszej rozmowy początkowej o inflacji. Nie doszło do obniżki stóp procentowych w Polsce i zgodnie z zapowiedziami Narodowego Banku Polskiego w tym roku może takich obniżek w Polsce, do takich obniżek w ogóle w Polsce nie dochodzić. A na pewno dojdzie do obniżki stóp procentowych w strefie euro i w Stanach Zjednoczonych, to będzie oznaczało pewną presję na umocnienie się złotego. Więc to powinno sprzyjać pewnej stabilizacji, jeśli chodzi o ceny benzyny na naszych stacjach benzynowych. Życzę Państwu udanego tygodnia i dobrych inwestycji i proszę oczywiście jak zwykle o lajka i o subskrypcję naszego podcastu Rynkowy Zawrót Głowy. Do usłyszenia już za tydzień.
Wysłuchałeś podcastu Rynkowy Zawrót Głowy. Po więcej zapraszamy na stronę etoro.com. Niniejszy materiał służy wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie powinien być zatem traktowany jako sugestia inwestycyjna, osobista rekomendacja, oferta lub zachęta do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał został przygotowany bez uwzględnienia celów inwestycyjnych lub sytuacji finansowej jakiegokolwiek konkretnego odbiorcy i nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi dotyczącymi promowania niezależnych badań. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników.